Panie doktorze, mówił pan o, przypominał pan tą prawdę o tym, że to Tarnowskie Powiśle jest matecznikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jeżeli weźmiemy historię ostatniego dwudziestolecia partii, która przecież wciąż na scenie politycznej kraju odgrywa ważną rolę, to akurat tutaj w tym mateczniku PSL w sensie wyników wyborczych nie ma się czym pochwalić. Jeden mandat poselski od lat zdobywany zwykle przez tę samą osobę, nieżyjącą już, czyli świętej pamięci posła Wodę. Dzisiaj rozumiem, że w tych samych granicach pewno będzie oscylował wynik wyborczy PSL-u. Dlaczego tak się dzieje?
To znaczy, mówi pan o ostatnich latach, jakbyśmy te 116 lat policzyli, którymi nikt się z nami nie może porównać ani zmierzyć, to tych posłów byłoby znacznie więcej jak ze wszystkich partii tutaj z Krakowa, ale to na przestrzeni czasu. Nie tak odległym czasie, bo w latach 90. było 5 posłów, 1 senator z samego niedużego województwa tarnowskiego. Także to nie jest kwestia jakiejś krzywej schodzącej, to jest kwestia schodzącej, spadającej, znoszącej się koniunktury partii. No, czemu tak się dzieje? Oczywiście w kolebce Ruchu Ludowego wolałbym, by działo się lepiej. Między innymi dlatego zdecydowałem się poprowadzić tę organizację w Małopolsce, aby po pierwsze ścieżki wydeptane przez Wiesława Wodę, jego organiczna praca w terenie, szczególnie w terenie, aby to aby tego nie zaprzepaścić. Między innymi dlatego też kandyduję, aby przypomnieć o Ruchu Ludowym na tym terenie i o jego politykach. Na pewno na to oczywiście liczę przynajmniej na 2 mandaty z tej listy poselskie. Liczę przynajmniej na 2 mandaty poselskie, bo na senatorski tu mogę starnować się tylko na 1, bo jest obwód jednomandatowy, tak jak to jest w nowej ordynacji. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No, na pewno zmienia się struktura demograficzna terenu, zmienia się struktura demograficzna przede wszystkim wsi. Wieś tradycyjna ulega wielkim przemianom. No, byliśmy świadkami w ostatnich, poprzednich wyborach, powstawaniu partii, nowych partii politycznych, które były w swych poglądach, wydawało się bardziej wyraziste, one były po prostu ekstremalne. Myślę tutaj o nieszczęśliwej samoobronie, myślę o Lidze Polskich Rodzin. No i gdzie oni są? A Polskie Stronnictwo Ludowe jest. W związku z czym odpowiadam, jeżeli wciąż jesteśmy i ci, co byli naszą alternatywą, znikają, to weźmy choćby partie pochodne dużego ruchu, który wydawał się, że zaistnieje rolników indywidualnych sprzed 20 lat i pochodnych wielu, wielu Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, PSL Solidarność, PSL takie, gdzie one są? Wszystkie znikły. W związku z czym wolałbym, żeby było lepiej, no ale ten fakt wskazuje na to, że jest zapotrzebowanie na pragmatyczne Polskie Stronnictwo Ludowe. Kiedy jest większe zamieszanie, a spokojne stronnictwo nie jest atrakcyjne dla różnych środowisk, dla młodzieży, kiedy ludzie mają dość igrzysk, niepotrzebnych awantur, kiedy karmi się ich codziennie kłótnią między premierem a wicepremierami i zrywaniem kolejnych koalicji, wracają do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę popatrzeć na przestrzeni tych 116 lat. Nie chcę wracać tylko do historii najstarszej, ale kiedy w Polsce jest źle, sięga się po Polskie Stronnictwo Ludowe. Teraz w Polsce nie jest źle, ale sądzę, że stronnictwo jest potrzebne. Kiedy teraz jest potrzebne, bowiem zawsze jest pewnym stabilizatorem między tymi siłami, które w danym momencie dominują. I jest potrzebne również dlatego, że zawsze było, jest i mam nadzieję będzie partią prospołeczną. I gdyby tak, z prawej czy z lewej strony sceny politycznej doszła jedna siła do władzy, to będzie to ze szkodą dla tych, którzy mieszczą się w kategoriach konieczności wsparcia przez politykę prospołeczną. Ja tu nie rozumiem tylko przez to samych zasiłków dla bezrobotnych, bo chciałbym, żeby ich było jak najmniej albo w ogóle, tylko żeby praca była. Ale myślę o polityce prospołecznej, to myślę o tym, co wciąż mówimy. Człowiek jest najważniejszy, a więc o bezpieczeństwie. A bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo granic, które jest nam mimo wszystko wciąż potrzebne, ale to bezpieczeństwo edukacyjne, to bezpieczeństwo socjalne w tym szerokim znaczeniu, w tym szerokim pojęciu, mianowicie praca, godziwa płaca dla przedsiębiorcy, godziwy zbyt, w tym zbyt zagraniczny, bezpieczeństwo bytu w ogóle, no i bezpieczeństwo życia i zdrowia. I my jesteśmy tą partią, która nieustannie, uznając konieczność ekonomizacji procesów przemian czy tworzenia przedsiębiorczości, wciąż widzimy człowieka na pierwszym miejscu. I po to jesteśmy potrzebni i ja wierzę, że Polacy nas wybiorą. 116 lat. Nie ma na świecie, nie tylko w Europie, bo Labour Party jest nawet młodsze. 116 lat Polacy wybierają. Już nas wybierali, jak jeszcze Polski nie było. I dobrze zrobili, bo jedyny Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, ówczesny wicewitos, bo był wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i współtwórcą, o czym tak rzadko pamiętamy. Znamy go jako jednego z najwybitniejszych artystów, twórców, malarza, pisarza, poetę okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale on był właśnie jednym z ideologów Polskiego Stronnictwa Ludowego i to on w imieniu Koła Polskiego jako ludowiec wystąpił o absolutnie wolną Polskę, a nie podporządkowaną, co wielu zatarło w swoich kartach historii polityków tego okresu, jaką Polskę chcieli. Jedni chcieli przy Prusach, drudzy chcieli przy Rosji. My nie. Ale to stara historia, bieżące czasy.
Tak, do współczesności wróćmy. I zanim jeszcze zapytam o zamierzenia, o szczegóły
może, dotyczące ale jeszcze propozycji. Jeden wątek z historii. Proszę przypomnieć sobie rok 89, gdzie wydawało się, że już zupełnie nie jesteśmy potrzebni, byliśmy konieczni do stworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którym miałem zaszczyt służyć. Byliśmy konieczni, zrobiliśmy to dobrze i w Polsce rewolucja odbyła się bez rewolucji, też dzięki naszemu udziałowi. I później moi koledzy wtedy z rządu Mazowieckiego mówili mi, to już wasz ostatni akord. Spełniliście już to prawie stuletnią wtedy misję, teraz przychodzi nowe. Za 3 lata sięgnięto po Waldemara Pawlaka, 30-letniego premiera z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc czy historia się powtarza? Ona się powtarza inaczej. Ale ja wciąż uważam z pełnym przekonaniem, głębokim przekonaniem, że ta formacja jest Polsce potrzebna. Ona ma swoje tradycje, ale w działaniu jest nowoczesna i rozwiązania, jeżeli chodzi o problemy gospodarcze, o problemy ekonomiczne, ale również w zakresie w sferze kultury czy edukacji, nasz program zawiera, jesteśmy chyba jedni z nielicznych, którzy mają program opracowany również tu wycinkowy dla Małopolski, który prezentuje i sprezentuje panu redaktorowi, który zawiera wszystkie elementy życia publicznego, społecznego i do wszystkiego się odnosi.
Odwoływał się pan do tego 89 roku, 92, 3, bo to wtedy za pierwszym razem Waldemarowi Pawlakowi nie udało się tego gabinetu sformować.
I mnie też,
no ale rok później po wyborach tak. Jak najbardziej. Oczywiście, oczywiście mamy potem rok 2001 i koalicję z SLD, 3-letnią, bo to się chyba rok wcześniej rozsypało. przed końcówką kadencji, tak? Tak, no i mamy oczywiście czteroletnią w tym momencie historię współrządów z Platformą Obywatelską, czyli to my nie musimy pytać, jak większość kandydatów, którzy są dopiero pretendentami do zajmowania stanowisk politycznych, o prognozy, o zamierzenia, o jakieś cele. W tym przypadku prosimy o to, żeby wskazać, co się udało zrobić. Co się udało zrobić dla Tarnowa konkretnego PSL-owi, co akurat PSL-owi można przypisać spośród, nie wiem, inwestycji, które zostały tutaj ostatnio wykonane, jakie przedsięwzięcia były promowane akurat przez Polskie Stronnictwo Ludowe, takie, pod którym rzeczywiście z pełnią mocy tutaj członkowie PSL, również pan doktor, możecie się podpisać.
Więc oczywiście trudno tu jest powiedzieć, że zrobiliśmy to sami, skoro działaliśmy w układzie koalicyjnym, ale rzeczywiście współrządzimy z Platformą Obywatelską, zarówno państwem, jak i regionem. I te wszystkie przedsięwzięcia, które mniej czy bardziej się udały, są naszym na pewno wspólnym działaniem, niektóre przy naszym większym nacisku. Na pewno inaczej wyglądają po tych czterech latach i Tarnów, i Dąbrowa Tarnowska, i okoliczne miasteczka. I na pewno udało nam się w wielu programach ze środków Unii Europejskiej pozyskać środki na różne cele. Odnowa poszczególnych miast, miasteczek, programy, nasze indywidualne, wielokrotne interwencje w pomocy, w odnowie, ratowaniu zabytków kultury, kościołów, próba załatwienia, to oczywiście proces niezakończony, infrastruktury, a więc no, przybyło tych dróg trochę, przybyło nawierzchni, szczególnie w tych drogach lokalnych. Tu zmieniło się w dużym stopniu, proszę popatrzeć na choćby na powiat dąbrowski, ale też i na tarnowski, ile dróg, ile mostków zrobiono. Oczywiście mieliśmy to nieszczęście, że w czasie kadencji, w czasie sprawowania tej władzy w tym czasie mieliśmy kataklizmy, z którymi musieliśmy się uporać, które zniweczyły wiele z tych działań. Ale też pamiętam jeszcze, jak poseł Woda zabiegał o tą akademię i chodził, prawda, do Sejmu, aby w Sejmie chodził do poszczególnych ministrów, aby Akademia Tarnowska powstała. Wspomagał kontakty z uczelniami, Uniwersytetem Rolniczym. To też i przyczyniał się do rozwoju tejże Tarnowskiej Akademii. No, podjęliśmy inicjatywę budowy mostu w Szczucinie. Podejmujemy cały szereg w tej chwili przedsięwzięć do uporządkowania polityki, całej nie polityki, ale gospodarki wodnej. Tutaj w naszym programie to jest, nie wszystko udało się zrealizować. Przepompownia w Kubenicach, zbiornik wody tutaj w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej, zbiorniki retencyjne. To są tematy, które zostały porozpoczynane i są kontynuowane. Chcielibyśmy zrobić więcej, chcielibyśmy, żeby Szczucinka wróciła, żeby tory kolejowe, te, które były wykorzystane, żebyśmy nie tylko w tych zagniecionych drogach, zakorkowanych drogach przyjeżdżali. Chcielibyśmy, i to jest takie moje wielkie marzenie od wielu lat, aby przywrócić transport wodny. Na terenie tutaj ziemi tarnowskiej, do Powiśla Dąbrowskiego, mamy przecież i duży odcinek Wisły, i Dunajec, i te rzeki kiedyś służyły nie tylko do rekreacyjnego transportu wodnego, ale towarowego. Chcielibyśmy do tego też wrócić przy okazji porządkowania gospodarki wodnej, melioracja terenowa, aby tych podtopień okolicznych nie było. Na pewno w dużym stopniu, szczególnie mój poprzednik prezes Woda przyczynił się jako szef straży pożarnych do podniesienia jakości tych jednostek straży pożarnych, do podniesienia ich obrazu, oblicza, szkolenia, mundurowania, wyposażenia, to są dziesiątki samochodów. Wybudowano przecież szereg orlików jako przedsięwzięcia niezwykle ważne. No, odnowienie Uniwersytetu Ludowego, które jest teraz Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, to też wielkie dzieło ostatnich czasów i to też działanie naszych posłów, europosłów, ściąganie środków i naszych polityków funkcjonujących w Warszawie, ściąganie środków z ochrony środowiska i z innych programów państwowych czy europejskich. I działanie nasze w pozyskiwaniu środków na rzecz infrastruktury wiejskiej, terenu Tarnowszczyzny i Dąbrowszczyzny, posła Siekierskiego, który jest niezwykle zaangażowany, posła Kalinowskiego i niezwykle kompetentny i skuteczny. To są też osiągnięcia tamtego okresu. Oczywiście proces jest ciągły, do zrobienia wiele. Chciałoby się mieć czas, żeby można kontynuować i uzupełniać to, czego zrobić się nie dało. Ale bilans na pewno jest poważny tego czterolecia. Mimo tych klęsk, które ten teren dotknęły w sposób szczególny i szczególnie bolesny.
Jak w katalogu tych spraw załatwionych i tych sukcesów, o których pan doktor mówi, wygląda sprawa likwidacji wizytówki hodowlanej, turystycznej, promocyjnej tego regionu, jakim była stadnina koni w Klikowej? Niektórzy z osób, które powiedzmy jakoś bliżej przyglądały się jakby procesowi likwidacji tego obiektu i tej instytucji, wskazują również winę ministra rolnictwa, który nie był się w stanie dogadać na przykład z ministrem skarbu. Jak w takim razie to świadczy o współpracy?
Zanim przystąpię do odpowiedzi na temat, który bardziej by pasował do mojego brata, który jest kierownikiem Katedry Hodowli Koni i profesorem weterynarii, nie wspomniałem o sprawach mi najbliższych, które dokonano w tej kadencji. Rozbudowę Centrum Onkologii w Tarnowie, rozpoczęcie budowy hospicjum, które popieram w całej rozciągłości i najbardziej jak mogę, jak też i remont i rozbudowa obiektów operacyjnych szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, stabilizacja tych szpitali, remont starego szpitala, to też osiągnięcie tamtego czasu. Przepraszam, że nie mówiłem o sprawach, które są mi najbliższe, a są mi znane. Natomiast kwestia stada ogierów, no to nie jest to moja specjalność, tak jak mówiłem przed chwilą. Natomiast też bywałem tam jeszcze za czasów dyrektora Niedziałkowskiego i rzeczywiście było na przykładem jakiejś dumy miejscowej, jakość tych koni, piękno ich, badania naukowe, które tam prowadziła właśnie przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego, mój brat tam jeździł, towarzyszyłem mu. To żal, no dobrze, że cokolwiek zostało, bo został obiekt turystyczno-rekreacyjny i jakaś ujeżdżalnia i zawody tam się odbywają. Natomiast nie ma stada hodowlanego, które służyło do właściwej jakości rozrodu koni. No ale z tego, co mnie wiadomo, nie ma też klaczy w terenie, które te służyły do tego rozrodu. W związku z czym to stado ogierów, że tak powiem, nie było, jak mi tłumaczono, do utrzymania, bowiem nie było ekonomicznej zasadności wykorzystania tego potencjału. Natomiast też mi jest przykro, że go nie ma, ale tak Taką wersję ja znam. Wiem, że prezes Woda, jeszcze marszałek Nawara, obaj nie żyją, dyskutowali często na ten temat i była propozycja przejęcia tego stada ogierów przez samorząd województwa małopolskiego. Dlaczego nie doszło do skutku ostatecznie? No to mogę powiedzieć tyle, co powiedziałem. Tłumaczono to względami ekonomicznymi, brakiem koni w terenie, bo dotychczas te ogiery, no one były rozprowadzane po terenie, wynajmowano, prawda, dla nich pomieszczenia. No i kryły klacze właścicieli prywatnych spoza, oczywiście nie spoza tego stada samego w Klikowej. No jeżeli tego materiału nie było, a nie ma, no proszę zobaczyć jadąc, prawda, drogami Powiśla czy Tarnowszczyzny, ile koni widać tu i ówdzie, jeżeli jest jakaś hodowla, jeżeli jest koń sportowy. Szkoda, ale nie ma. No mówię, dobrze, że zostały, że struktura została i że na tej strukturze coś się dzieje, że konie tam są, że zawody się odbywają, więc być może przyjdzie czas lepszy, że wykorzystanie tych obiektów, które mają tak długą, sanguszkowską przecież jeszcze tradycję, będzie możliwe.
Jakie są priorytety pana kandydatury? Co chciałby pan w pierwszej kolejności załatwić dla regionu, dla kraju, w Senacie?
Więc człowiek jest najważniejszy i wokół tego jest zbudowany nasz program Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dla regionu, dla kraju, no to trzeba stanowić dobre prawo. To dobre prawo jest potrzebne, czy poprawione prawo jest potrzebne w wielu dziedzinach. No, zacznijmy choćby od sprawy, która dotyczy przecież Tarnowszczyzny, bo przerwany został kawałek autostrady, która by przybliżyła Tarnów i ułatwiłaby kontakty z otoczeniem. Trzeba na pewno poprawić ustawę o zamówieniach publicznych, by była bardziej logiczna, by nie ten, co jest najtańszy, wygrywał, bo później dochodzi do katastrof. Dotyczy to nie tylko, ta droga może wyszła, bo jest to bardzo popularna sprawa i ta droga wyszła na, że tak powiem, spopularyzowane zostało to wydarzenie, ale przecież to dotyczy mnie jako dyrektora szpitala też, że muszę wybierać najsłabszego. Ja myślę, najtańszego, a on bywa najsłabszy. A on bywa najsłabszy niekiedy, źle zorganizowany, a ustawa o zamówieniach publicznych nam to tutaj, prawda, no nie daje możliwości wyboru. Na pewno patrząc z pozycji tarnowskiej, no trzeba uregulować również sprawę tych, uchronić się przed wielką i małą wodą. I tutaj prawo wymaga też poprawy, bowiem należy uporządkować prawo własności koryt, miejsc przylegających do tych koryt, wałów, bo nieszczęście powoduje, że prawda, że jest wielu właścicieli i w związku z czym idą duże pieniądze i na wały, i na koryta rzeczne, ale brak koordynacji powoduje, że kolejne katastrofy powodują katastrofy, kolejne kataklizmy powodują katastrofy. Katastrofy nie tylko w rolnictwie, ale przeburzenie się budynków, osuwających się skarb i tak dalej. W związku z czym to dotyczy tej ziemi, bo to dotyczy i Powiśla, i tu Tarnowszczyzny, i północy, i południa. Na pewno dla kraju ważne będą, i dla mnie osobiście, ważne będą rozwiązania, dalsze rozwiązania problemów ochrony zdrowia, trudnych problemów, bo problemy te nowe wynikają z nowych, zwiększających się potrzeb i niedążającym za tym ilością idących pieniędzy. Tych pieniędzy idzie więcej, ale to w stosunku do potrzeb wciąż jeszcze się cofamy, bowiem żyjemy około 20 lat dłużej. Człowiek stary leczy się długo, kosztownie. Człowiek stary jest zwykle człowiekiem biednym. Żyje z mizernej emerytury w większości. Ten człowiek stary ma stare dzieci. Bo jeżeli 20 lat dłużej żyjemy, to oni są już emerytami. I powstaje tutaj ogromny wzrost potrzeb, gdzie w zabezpieczeniu socjalnym i zdrowotnym czekają nas nowe zadania. I to będzie wymagało przyglądnięcia się i rozwiązania. Oczywiście rozwiązania w środowisku wiejskim związane z udziałem ubezpieczalni, jakim jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ochronie i zdrowia, i prewencji zdrowotnej, to jest sprawa, którą należy rozwijać i sprawa niezwykle ważna. Ale to dotyczy całego społeczeństwa i wsi, i miast. Jak godziwie zabezpieczyć tym starym ludziom i jak wytrzymać finansowo z tym tematem. Więc to jest temat, w którym w skali państwa chciałbym, jeżeli bym został wybrany, będę zmuszony pracować, bo państwo będzie do tego zmuszone. Ten proces będzie narastał. Ludzi żyjących coraz dłużej, dochodzących, przekraczających 90 rok życia, przybywa. I całe szczęście świadczy to jednak, że coś się robi w tym kraju, że jednak ta profilaktyka zdrowotna, która mimo wszystko że kuleje, procesy lecznicze, wczesna wykrywalność chorób, że jednak one skuteczne są, ale skutki socjalne, skutki finansowe z tego powodu również powstają i nad tym musimy bardzo popracować. Oczywiście wymaga też odpowiedniego podejścia cały problem edukacji. To począwszy od przedszkola, bo tu się kłania problem demografii. Jesteśmy mającym narodem. Tarnów sam ma 10 tysięcy mniej ludności. Dąbrowa Tarnowska i okolice Powiśla najniższe zaludnienie. A więc trzeba tutaj, począwszy od opiekuńczości w żłobku i innych jeszcze rozwiązań, ale o tym za chwilę, jak wrócimy do demografii, później przez właściwe przedszkola, później przez szkoły i nie szczególnie w środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, nie tylko ekonomiczne likwidacje, masowe likwidacje tych szkół, tylko patrzenie na szkołę jako ośrodek miejscowej kultury i kontaktów ludzi i życia społecznego, najszerzej mówiąc. Nie możemy z braku tam przy wskaźniku iluś dzieci szkoły likwidować, bo zamiera w tych miejscowościach życie kulturalne również. Szkoła to jest miejsce spotkań, szkoła to jest miejsce przedstawień, szkoła to jest miejsce zebrań, szkoleń różnego typu. W związku z czym wykorzystanie tego potencjału środowiska, gdzie jest niż demograficzny, jest niezwykle ważne na poziomie tarnowskiego, ale i na tym poziomie całej Polski. Teraz wracając do spraw demografii. Na pewno, i to w skali też Tarnowa, bo ludzi ubywa. Mówiłem o zabezpieczeniu i o dostępności żłobka na wsi, w mieście. Za godziwe pieniądze, ale ważne jest zmiany w prawie takie, które by kobiecie rodzącej zapewniały powrót do pracy. Jeśli to nie będzie załatwione w sposób właściwy, jeżeli ta kobieta będzie się bała, że nie będzie miała z czego żyć, to dzieci nie będzie i największe nieszczęście, jakim jest brak narodu, nie zostanie załatwione. Co trzeba dalej, żeby ratować demograficznie i region, i Polskę? No musi być praca. Upadło w Tarnowie trochę zakładów pracy. Bezrobocie jest. Mimo że cieszymy się z rozkwitu azotu, z utrzymania, no to poszerzenie strefy ekonomicznej i tworzenie nowych miejsc pracy jest rzeczą niezwykle pilną. Ale żeby poszerzyć, żeby ci ludzie czuli się stabilnie i na zmywaki do Londynu czy Paryża nie jechali pracować, bo wtedy nie będzie stabilnej rodziny, nie będzie rozwoju tej rodziny, nie będzie przybywać dzieci. Trzeba łatwą dostępność do mieszkań. I tutaj prawo budowlane trzeba dalej upraszczać. Mimo specustawy, która wyszła, tutaj to jest potrzebne i państwu, i Tarnowowi. Następnie kredyty. Załatwienie godziwych kredytów, które nie przyniosą niespodzianki, bo kurs franka podszedł tyle i tyle, a tutaj jedna osoba pracująca i nagle trzy razy więcej musi płacić. Ustanowienie prawa bankowego, gdzie banki nie mogłyby tak dowolnie regulować ceny waluty obcej i formy tej spłaty. Ja nie mówię o tym, że trzeba umarzać, bo gdzie można umorzyć, to państwo musi. Gdzie jest pożyczka, to trzeba ją spłacić. Ale spłacić w takim stopniu, jak zaciągając, była przewidywana. I to są sprawy, które nam zatrzymają ludzi, bo trzeba im stworzyć warunki i mieszkaniowe, pracy, ale przede wszystkim wychowania dzieci. Następnie szkolnictwo. Myślę, że odeszliśmy od tak potrzebnych szkolenia, tak potrzebnych zawodów. Te kiedyś istniejące szkoły techniczne, różne w stopniu zasadniczym czy średnim, one powinny wrócić, bo mimo że kształcimy dużo, to mało kształcimy fachowców, na których jest zapotrzebowanie i w Polsce, i za granicą. I nawet jak on emigruje, to jeżeli ma konkretny zawód, to jest on inaczej traktowany, inaczej płacony i inaczej się czuje, jeżeli nawet musi iść na tą emigrację. Oczywiście dużo zrobiono, jeżeli chodzi o kulturę. Myślę choćby o tych kapliczkach przydrożnych, wspominałem już o kościołach, o zabytkach, no, choćby odnowa synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej. To w ostatnim czasie to zrobiono, ale dbałość o kulturę narodową i tą kulturę ludową, to również jest rzecz ważna. Tutaj mamy dobre tradycje, je trzeba kontynuować i środki na te cele, a Małopolska jest bardzo bogata w kulturę, bardzo bogata w kulturę duchową i te w sposób materialny starać się maksymalnie to, co nam ucieka, zabezpieczyć. To też wymaga dobrego prawa i dobrych działań w pozyskiwaniu środków, nie tylko z Unii Europejskiej, ale wynikających z dobrego prawa, które będzie zobowiązało i samorząd, ale i centralne programy rządowe do inwestowania w te tematy.